Radiowa debata publiczna, aktywna społeczność lokalna i liderzy razem dla ekonomii społecznej organizowana jest jako działanie projektu Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Piotr Wójcik, witam po przerwie, witam w radiowej debacie Aktywna Społeczność Lokalna i Liderzy Razem dla Ekonomii Społecznej. Jesteśmy w tej chwili w hotelu Basztowym w Sandomierzu, a ze mną, przypomnę, są Państwo pani Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Jest z nami również pan Marcin Jedliński, wiceprezes zarządu Tropem Przygody spółka z OO i spółdzielni socjalnej Tropem Przygody. Oraz pan Waldemar Jan, prezes zarządu Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych z Katowic. Przed przerwą udało nam się porozmawiać trochę o naszych świętokrzyskich doświadczeniach, jeśli chodzi o ekonomię społeczną i to, jak jest ona wspierana przez samorządy, jak jest, można powiedzieć, też ta jej działalność moderowana przez władze samorządowe oraz jak działa i jak zarabia taka spółdzielnia. Okazuje się, że są to tego typu branże, w których nawet czasem byśmy nie pomyśleli, że tego typu podmioty mogą działać, a okazuje się, że mogą i to z dużym powodzeniem. To było przed przerwą. Teraz po przerwie spoglądamy na Śląsk, poszerzamy więc horyzonty. Tam działa Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych. To powiedzmy, co ta fabryka produkuje?
No, produkuje usługi, można powiedzieć. Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim rewitalizacją. Pracujemy i doświadczamy rewitalizacji na różnych etapach w Nikiszowcu, którym zajmujemy się od wielu lat. Zajmujemy się głównie tą warstwą społeczną, ale tak naprawdę dla nas rewitalizacja to taki szeroki proces, który obejmuje zmiany i w przestrzeni, i w myśleniu ludzi, i w ekonomii. I ta ekonomia tu jest takim bardzo ważnym elementem. Dzisiaj mamy sporą wiedzę, którą sprzedajemy. Dzielimy się nią z podmiotami, z samorządami, z ludźmi. Również realizujemy działania związane z programowaniem rewitalizacji dla niektórych miast i z realizowaniem działań konkretnych, z czym jest generalnie, myślę, że duży problem, bo mam takie poczucie, że miasta z jednej strony trochę boją się profesjonalnych, dobrze działających, dużych organizacji pozarządowych, a z drugiej strony im brakuje tych ludzi, bo rzeczywiście organizacje pozarządowe są bliżej ludzi i często mają lepsze rozeznanie, diagnozę i mogą bardziej efektywnie działać. Więc taki dylemat widzę i taki brak na rynku. Więc zajmujemy się tym, ale jakby duża część naszej działalności to jest dzisiaj promowanie tego, co wypracowaliśmy przez lata w Nikiszowcu. Zajmujemy się, podobnie jak tutaj kolega, rozwojem ruchu turystycznego. Przy czym dla nas jest to ważne, że potencjał turystyczny Nikiszowca, w ogóle Górnego Śląska, dzisiaj jest bardzo duży. I to jest taka nisza, mówiliśmy tutaj wcześniej o niszach. Turystyka postindustrialna jest zupełnie jak gdyby nowym obszarem do aktywności ekonomicznej i Górny Śląsk pod tym względem jest ewenementem. No, mamy tam gigantyczną ilość obiektów i one są coraz bardziej popularne. Natomiast dla nas istotne jest to, że Nikiszowiec jest i podobne osiedla, które mają potencjał turystyczny, są przede wszystkim miejscami, gdzie mieszkają ludzie. Jakby główna nasza idea działania, nasza jakby idea też rewitalizacji, to jest stworzenie dobrej jakości do życia. Turystyka pomaga, ale z naszego punktu widzenia to ludzie, którzy mieszkają, powinni nauczyć się wykorzystywać ten swój potencjał, który sami tworzą, do tego, żeby na nim zarabiać. Myślę, że to jest generalnie duży dylemat u nas, ale chyba nie tylko, w jaki sposób sprzedawać coś, co jest jakby czymś więcej niż tylko towarem. Znaczy moje dziedzictwo, moja tradycja, kultura jest trudno sprzedawalna, a z drugiej strony, jeśli my tego nie zrobimy, to przyjdzie ktoś i to zrobi za nas i wtedy już nie będziemy mieli nic do powiedzenia.
Słowo rewitalizacja kojarzy nam się z pieniędzmi, które trzeba wydać. Wydać na inwestycje, wydać na remont, wydać na doprowadzenie jakiegoś miejsca do stanu, w którym jest ono atrakcyjne wizualnie. Więc jak z tych wydanych pieniędzy robi się pieniądze zarobione?
To nie zawsze jest tak, że trzeba ich dużo mieć, bo ja bardzo często, prowadząc wycieczki po Nikiszowcu, słyszę hasło: Boże, jakie to jest piękne, wyremontowane osiedle i tak dalej. Otóż Nikiszowiec nigdy nie miał kompletnego remontu. To, co się udało zrobić, to zmienić myślenie i sposób funkcjonowania ludzi, zarówno tych, którzy tam mieszkają, jak i tych, którzy tam przyjeżdżają. Więc nie zawsze rewitalizacja musi wiązać się z wielkimi nakładami, a przynajmniej nie zawsze z tymi nakładami, które nam przychodzą na myśl jako pierwsze, czyli musimy wyremontować budynki. Z tym się przez wiele lat wiązała rewitalizacja i dzisiaj tak się ludziom kojarzy, co nie jest do końca w porządku, bo wyremontowanie budynku i elewacji nie załatwi sprawy. A wnętrzności tego budynku dalej będą nienaprawione i nie będą w stanie same funkcjonować. Nie? Więc trochę to tak jest, że trzeba trochę z takiego wrażenia, że to tylko pieniądze są potrzebne, trzeba wyjść. Natomiast no, myśmy zainwestowali bardzo jako stowarzyszenie, jako ludzie, w ludzi, z którymi pracujemy, czyli w mieszkańców. I dzisiaj tak naprawdę i to miejsce, któremu żeśmy poświęcili wiele uwagi, i mieszkańcy trochę nam oddają. Bo jednym z takich najważniejszych naszych działań jest realizacja dwóch wielkich jarmarków w Nikiszowcu, babci Anny w lecie za jakiś czas i jarmarku na Nikiszu w grudniu. To są wielkie wydarzenia, które dzisiaj są pamiątką pewnego ruchu społecznego, pewnego manifestu ludzi, że nie chcą się zgodzić na to, żeby być jakoś tam źle postrzegani. Ale dzisiaj są wielkim wydarzeniem ekonomicznym, ponieważ dają nam i wielu osobom możliwość zarobienia pieniędzy. I dzisiaj dzięki temu my mamy pieniądze jako stowarzyszenie, jako organizacja, jako przedsiębiorca, które jakby są oddane nam przez tą historię, którą tworzyliśmy.
Wspominał pan o tym, że trzeba ludzi nauczyć tego, jak w tym miejscu zrewitalizowanym się odnaleźć, jak w nim żyć. I właśnie to oni są tak naprawdę głównymi beneficjentami tego typu przedsięwzięć, ponieważ no oni, od nich zależy, czy to wykorzystają. Oni mogą nad tym, co im stworzono, zrobić całkiem dobry interes.
Myśmy parę lat temu jeszcze, nie w strukturze stowarzyszenia, ale udało nam się w ramach naszych działań w Nikiszowcu pomóc grupie ludzi założyć spółdzielnię socjalną. Co było ważne, to jest spółdzielnia, która przede wszystkim powstawała bardzo długo. Powstawała przez półtorej roku, nie dlatego, że miała problemy z podpisaniem umowy na jakieś tam dotacje, bo to nie o to chodzi, ale powstawała właśnie dlatego, że to byli ludzie, którzy budowali wewnętrznie jakieś porozumienie i taką wizję tego, jak chcą działać. Dla nich ważne było to, że chcą działać na rzecz rozwoju lokalnego, jakby tradycji lokalnej, że chcą specjalizować się w czymś, co umią robić, czyli w gastronomii śląskiej, bo jest to pewien też towar eksportowy. I chcą to robić tutaj, w tym miejscu, bo ono też jest dla nich pewnym wsparciem, daje im taki jakby zaplecze promocyjne. Ta spółdzielnia długo powstawała, dzisiaj jakby świetnie sobie radzi na rynku, ale też pamiętam, że początki były bardzo trudne i nie zawsze te ich usługi miały super jakość. One po prostu musieli się tego nauczyć, tak jak my wszyscy. Nie?
I czy od was też się inni uczą? Chodzi mi o to, że mamy Śląsk, mamy Katowice, mamy Nikiszowiec. Czy wy jesteście takim ewenementem, czy może już inni zaczęli podpatrywać to i również wprowadzać u siebie?
Znaczy, ja się spotykam z tym, że bardzo duże trudności i bardzo duże dylematy są w organizacjach pozarządowych, które znamy, powiedzmy nawet w dużych organizacjach, z tym, żeby zmienić sposób funkcjonowania i pomyśleć o tym, że rzeczywiście mogą stać się przedsiębiorcami. Bo co innego jest, kiedy tworzy się od razu podmiot, który ma to myślenie o tym, że będę podmiotem ekonomii społecznej, będę musiał jakoś ułożyć sobie w biznesplanie tą część społeczną i tą ekonomiczną, a co innego, kiedy mamy nawet duże organizacje pozarządowe, wieloletnio działające, które nagle dochodzą do wniosku, że kiedyś skończą się różnego rodzaju dotacje, pieniądze, które dzisiaj mamy i projekty i trzeba będzie się samemu utrzymać. W jaki sposób tą ideę, która była czysta, nieskażona przedsiębiorczością czy ekonomią, jak zachować się jako organizacja w przyszłości? Myśmy 2 lata taką dyskusję toczyli, po 2 latach podjęliśmy decyzję o działalności gospodarczej i dzisiaj mamy wrażenie, że przeskoczyliśmy trochę jakby inne organizacje, które znamy, nawet większe od nas, które ciągle mają ten dylemat i ciągle jakby są w stanie niepewności, muszą się zastanawiać, z czego będą się kiedyś utrzymywać. Dla nas to było niezwykle ważne, żeby mieć dużą dozę niezależności w tym, co robimy, a niezależność to są pieniądze. I jeśli pan pyta o to, czy jesteśmy, my na pewno, jeśli chodzi o działania rewitalizacyjne, jesteśmy swego rodzaju modelem. Natomiast mamy też innego rodzaju problem, który często wynika, jesteśmy jedyni w swoim rodzaju, w sensie Nikiszowca i naszych działań, i naszej historii. I ona nie jest przekładalna w 100%. Ja dzisiaj podczas prezentacji mówiłem, że trzeba dostosować tempo założenia, jakby skalę tego, co chcemy zrobić u siebie, do możliwości, które mamy. I trudno jest przekładać dokładnie nasze doświadczenia, można je wykorzystywać. Natomiast na pewno widzimy, że dzisiaj też poprzez to, jak wiele podmiotów i organizacji pozarządowych chciałoby mieć nas jako partnera jakiegoś działania, że rzeczywiście te nasze doświadczenia, czasowo krótkie, ale jak gdyby gęste i obszerne, że one są czymś, co dla ludzi jest cenne i jakby chcą z nami współpracować.
Jaki okres czasu ma pan na myśli, mówiąc czasowo krótkie? Bo to też jest ważne, żeby wiedzieć, ile tak naprawdę trwało wasze dojście do tego poziomu, który dziś prezentujecie.
Stowarzyszenie założyliśmy w marcu 2009 roku, czyli 9 lat. Po 3 latach podjęliśmy zawodową działalność, czyli otrzymaliśmy zgodę i możliwość realizacji projektu jako partner instytucji samorządowej i wtedy staliśmy się zawodowcami. Po kolejnych 3 latach w 2015 roku podjęliśmy działalność gospodarczą. Teraz jest 2018 rok, jesteśmy w fazie wykorzystywania wszystkich aspektów działalności gospodarczej i prawdopodobnie ten rok zakończy się dla nas założeniem spółki jako takiego dodatkowego elementu ekonomicznego, bardziej już klarownego i czystego. Więc tak naprawdę mamy 9 lat, z czego 6 to jest działalność zawodowa, a 3 działalność już łącząca elementy te czysto społeczne z elementami ekonomicznymi.
No i właśnie mówimy o tych elementach ekonomicznych. Miarą powodzenia jest z pewnością wypracowywany zysk. Czy udaje wam się to osiągnąć?
Tak. Znaczy jestem osobą, która codziennie zagląda na konto i zawsze jest tam plus. Mam nadzieję, że to nie jest żaden pechowy wypowiadanie teraz słowa przeze mnie, ale znaczy to jest jakby składnik wielu różnych czynników. Tego, że jesteśmy organizacją, przede wszystkim jesteśmy grupą ludzi, która się lubi, ma do siebie zaufanie. I my jesteśmy w stanie sobie w różnych sytuacjach zaciskać pasa po to, żeby mieć zabezpieczenie, żeby mieć bezpieczne możliwości realizacji dalej działań. Więc to jak gdyby te relacje, które... To jest też ciekawy wątek, bo podmioty ekonomii społecznej, spółdzielnie, stowarzyszenia, to nie jest tylko grupa działająca w oparciu o statut, to jest grupa działająca w oparciu o relacje wewnętrzne i to pomaga znacznie bardziej w sytuacjach kryzysowych i trudnych. Natomiast na pewno no dzisiaj jesteśmy organizacją, która może sobie pozwolić na to, żeby jakoś realnie myśleć o wkładach własnych w projekty, co nam bardzo ułatwia podejmowanie decyzji o przystąpieniu do projektu, bo po prostu mamy z czego ten wkład własny wnieść. Nie zawsze musi to być wkład osobowy, który jest coraz trudniej zrealizować.
Kiedy prowadzę tę rozmowę, to zauważam, że bardzo często padają terminy wzięte z ekonomii, wzięte z takiej poważnej ekonomii. I tu pojawia się pytanie, kto powinien prowadzić podmiot ekonomii społecznej? Bo to się wydaje tak, pomagamy osobom wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę potrzeba jednak umysłu tego biznesowego.
Znaczy ja powiem tak, są dwa przykłady. Spółdzielnia socjalna, o której wcześniej wspominałem, na jej czele stoi osoba, która była wcześniej osobą prowadzącą własny biznes, robiła to znakomicie i rzeczywiście przeniosła te doświadczenia na spółdzielnię socjalną. Ja mogę powiedzieć o sobie tak, zaczynając pracę w samorządzie, byłem przez księgowego głównego mojej instytucji macierzystej nazywany w sposób bardzo taki niecenzuralny, jeśli chodzi o sprawy księgowe. Nie mogę tego tutaj powiedzieć. I dopiero po kilku latach tenże księgowy, kiedy byłem już partnerem i zacząłem występować jako podmiot, który jest w stanie wejść w relacje, no może nie wiem czy równorzędne, ale jednak bliskie, zaczyna dostrzegać, że ja... czegoś się nauczyłem. Znaczy ja naprawdę nie jestem ekonomistą. Ja uczę się każdego dnia tego, co się dzieje. Jakby patrzę na rynek w inny sposób niż ekonomista. Oczywiście jest to pewne ryzyko. Natomiast zarówno dobry biznesmen może być szefem jakby podmiotu ekonomii społecznej, jak i człowiek, który po prostu chce się tego nauczyć i ma takie zwykłe myślenie o tym, to jest moja praca, ja się muszę z tego utrzymać, więc ja muszę zrobić coś, żeby mieć na tym koncie plus. Bo jeśli moja organizacja ma plus na koncie, to ja mam plus na moim koncie jako pracownik. To są naczynia powiązane, więc człowiek jest bardziej zmobilizowany. Natomiast na pewno myślę, że trzeba mieć jakieś pojęcie albo przynajmniej wiedzieć, gdzie można znaleźć wsparcie. Dla nas plusem było to, że jesteśmy organizacją, która ma bardzo fajne biuro księgowe, które jakby z nami rosło. I to jest biuro, które specjalizowało się w pracy z organizacjami pozarządowymi. Dzisiaj jest wielkim biurem księgowym. My jesteśmy jednym z jego pierwszych klientów i my tak naprawdę ciągle w tej relacji też wiele się uczymy. To nam bardzo pomaga, jakby wzajemnie się uczymy. Także trzeba coś o tym wiedzieć albo trzeba wiedzieć, gdzie się poradzić.
I wtedy, kiedy uda się stworzyć taki model biznesowy, który przynosi zyski, który jest oparty o wiedzę albo o właśnie silną motywację, da się pomagać tym osobom, które są zagrożone wykluczeniem.
To znaczy, tak, no to też, ale bo to jest jak gdyby tak jak rewitalizacja, to jest pewien obiekt zamknięty. Jeśli jesteśmy podmiotem, który radzi sobie i działamy na przykład na polu turystyki w oparciu o potencjał lokalny i jakby rozwijamy tą lokalność, chronimy tą lokalność, to dziedzictwo, które mamy w Nikiszowcu, dzisiaj naszymi pracownikami stają się mieszkańcy Nikiszowca. My prowadzimy Centrum Młodzieżowe Zimbardo, w ramach którego młodzi ludzie od tam, już nie wiem ile mieli, 12-13 lat, oni się przy nas uczyli zarówno różnych rzeczy związanych z życiem, funkcjonowaniem społecznym, jak i uczyli się Nikiszowca jako miejsca, które jest ich miejscem, ale jednocześnie jest miejscem, które można zawodowo pokazywać. I dzisiaj mamy młodego 19-letniego przewodnika niemieckojęzycznego. Dzisiaj nasi ludzie pracują, sprzedają pamiątki, ale to nie jest tylko sprzedawanie pamiątek, bo oni jednocześnie potrafią o Nikiszowcu mówić. Oni są przewodnikami dla ludzi, którzy przyjeżdżają. Młodzi ludzie dzisiaj pracują w lokalnej gastronomii, która też jakby daje im pierwsze kroki na rynku pracy. I też w tej gastronomii to jest tak, że przychodzi człowiek napić się kawy, ale on otrzymuje coś więcej niż tylko kawę. Otrzymuje świadomego człowieka, który o czymś mówi. W naszym stowarzyszeniu zatrudnione są osoby, które były wcześniej uczestnikami projektów społecznych, które realizowaliśmy. I kilku z nich po prostu na ich ścieżce zawodowej pojawiło się nasze stowarzyszenie jako pracodawca. I dzisiaj są naszymi kolegami.
Województwo świętokrzyskie prowadziło szereg projektów związanych właśnie z rewitalizacją. Mi na myśl się nasuwa taki jeden, rewitalizacja zamku w Chęcinach, ale też rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Chęcin. To Śródmieście zawsze było zapomniane, dziś ono jest atrakcją turystyczną, wokół której naprawdę dużo się dzieje. Czy to możemy podać jako przykład dobrze rozumianej rewitalizacji?
Najważniejsze jest to, żeby w planach rewitalizacji gmin zawrzeć zapisy, że podmiot ekonomii społecznej będzie coś realizował, jest ujęty w tym planie rewitalizacji, jest to jak najbardziej możliwe. Na przykład, nie wiem jak akurat w Chęcinach to było, jak tam się potoczył ten plan rewitalizacji, ale wiem, że na przykład w mieście Starachowice takie zapisy są poczynione. W tej chwili plan rewitalizacji jest realizowany i tam jest bardzo mocna rola wskazana podmiotów ekonomii społecznej. I to jest też szansa właśnie zarówno dla samorządu, żeby móc zainwestować w te podmioty, ale też szansa dla tych podmiotów, żeby móc właśnie zaistnieć, jakby zakorzenić się w lokalnej społeczności. Także na pewno w każdym planie rewitalizacji warto pomyśleć o podmiocie ekonomii społecznej. I nie możemy zapominać też o tym, że podmiot ekonomii społecznej to nie tylko spółdzielnia socjalna, bo to też jest stowarzyszenie, fundacja, zakład aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej, warsztat terapii zajęciowej i ten tradycyjny sektor spółdzielczy, bardzo zapomniany w tej chwili, czyli spółdzielnie pracy i niewidomych. O tym też nie zapominajmy. To jest bardzo szerokie spektrum działania, wsparcie wszystkich osób znajdujących się często poza rynkiem, ale także tych osób, które chcą pracować.
Wspomniane podmioty realizują szereg przedsięwzięć. Te przedsięwzięcia, te ich działania widać na zewnątrz, są zainteresowane, już powiem z własnego doświadczenia, są zainteresowane tymi przedsięwzięciami media, o tym się mówi, wokół tego się dużo dzieje. Możemy powiedzieć, że te podmioty ekonomii społecznej też pobudzają życie gospodarcze danego miasta, danego miejsca, danej miejscowości?
Tak, jak najbardziej. Wpisują się w rozwój lokalny, co jest bardzo ważne. I też w sektor obywatelski. U nas sektor obywatelski w naszym województwie no nie jest tak rozwinięty jak w innych większych aglomeracjach. Niemniej jednak powinniśmy wykorzystywać ten potencjał, który posiadamy właśnie do tego, żeby tworzyć społeczeństwo obywatelskie, odpowiedzialne społeczeństwo, terytorialnie odpowiedzialne za rozwój społeczno-gospodarczy województwa czy małej społecznej lokalnej tutaj gminy czy powiatu. I najważniejsze jest to, żeby aktywizować osoby młode. poziom uczestnictwa w tej chwili osób młodych w działaniach pozaszkolnych, typu wolontariat czy angażowanie się w inne formy działalności, jak młodzieżowe rady, jest nadal bardzo niski. Tutaj naprawdę należy położyć bardzo duży nacisk na kształcenie, edukowanie młodzieży w kierunku rozwoju sektora obywatelskiego, w tym między innymi również sektora ekonomii społecznej.
A skoro już powiedzieliśmy o osobach młodych, to warto zapytać pana Marcina, to jak to jest z tymi młodymi? Chce im się?
Jeśli chodzi o młodych, ja mam bardzo różne spojrzenie na sprawę, bo poza oczywiście moją działalnością, którą prowadzę, czy to w spółdzielni, czy w spółce, jeszcze mam przyjemność reprezentować bezpośrednio trzeci sektor, czyli jestem instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kielckiej, Chówca, Kielce Miasto w tym wypadku. I to nawet takim dość aktywnym, bo obecnie jestem komendantem Chówca. To oznacza, że mniej więcej około 600-700 osób, dzieci i młodzieży od 6 do 90 paru lat gdzieś tam w naszych strukturach funkcjonuje. Najczęściej to jest młodzież jednak mimo wszystko. Takie 85% to są do tego 18 roku życia. I jeśli chodzi o angażowanie młodzieży, jeśli chodzi o Związek Harcerstwa Polskiego, to my właściwie stoimy na straży tego, żeby zawsze tym młodym ludziom się chciało i Związek Harcerstwa Polskiego, czy w ogóle harcerze, jakakolwiek organizacja, przyciąga takie osoby, które w pewnym momencie chcą kształtować, chcą budować społeczeństwo obywatelskie, chcą realizować jakieś fajne inicjatywy. To są ludzie, którzy często jak do nich się zadzwoni z jakimś głupim pytaniem, typu nie wiem, słuchaj, chcesz jechać do Gruzji na przykład, to mówią, dobra, kiedy? To naprawdę jest fenomen i ja bardzo często mam skrzywioną odpowiedź na to pytanie, bo z bardzo dużą ilością osób rozmawiam i one mówią, że młodzieży się nie chce, a ja właśnie mnóstwo znam takiej młodzieży, której się chce. I mi się wydaje, że tak naprawdę pytanie jest zasadne, czy młodzieży się chce, ale odpowiedź powinna być odwrócona, czyli zróbmy wszystko, żeby jej się chciało, nie? I to chyba jest taka kwintesencja.
Wrócę jeszcze może do Urzędu Marszałkowskiego. Mówiliśmy o młodzieży. Niekoniecznie zawsze u was to doświadczenie jest takie, że im się chce. Tu mamy przykład takiego podmiotu ekonomii społecznej, który zbiera osoby, którym się właśnie chce. Ale czy to też nie jest tak, że ta młodzież dzisiejsza uczy się tak naprawdę ekonomii i nawet jeżeli pochodzi z jakichś terenów czy z jakichś rodzin, w których no jest to zagrożenie wykluczeniem społecznym, to jednak działając, skupiając się przy pracy tego typu podmiotów, no uczy się tego, żeby no jednak sobie poradzić w przyszłości lepiej niż ci starsi.
Oczywiście, że tak. To jest bardzo ważne, żeby pobudzać też w młodzieży taką przedsiębiorczość. Takim przykładem działań realizowanych ostatnio jest spotkanie Bez Barier z ekonomią społeczną, tradycja i nowoczesność. Staraliśmy się połączyć tradycyjny sektor w zasadzie ekonomii społecznej z nowoczesnym, czyli z podmiotami ekonomii społecznymi działającymi obecnie. I jest też taka działalność przewidziana dla młodzieży jak na przykład spółdzielnie uczniowskie. Niezbyt popularne narzędzie w tej chwili w województwie świętokrzyskim, aczkolwiek jest kilka bardzo prężnie działających. Nasuwa mi się tutaj spółdzielnia uczniowska o wdzięcznej nazwie Pszczółka. I rzeczywiście nawet mamy nakręcony film jako dobrą praktykę o tej spółdzielni. I właśnie na tym spotkaniu staraliśmy się zachęcić młodzież, zarówno z terenów wiejskich, jak i miejskich, do tego, aby rozpoczęły swoją drogę, w zasadzie można powiedzieć już zawodową, czy taką przedsiębiorczą, poprzez zakładanie spółdzielni uczniowskich. Zainteresowanie było bardzo duże i mam nadzieję, że w najbliższym czasie w naszym województwie powstanie kilka takich spółdzielni uczniowskich. To jest pierwszy krok do bycia przedsiębiorczym, ale też pokazywanie tej wrażliwości społecznej również jest ważne i staramy się też organizować takie spotkania na przykład z osobami niepełnosprawnymi czy ze starszymi. I to jest właśnie fajne, żeby młodzież zachęcać do tego, żeby po pierwsze była przedsiębiorcza, a jednocześnie prospołeczna. My to staramy się robić, mam nadzieję, że nam się to udaje i skutki będą niebawem widziane w naszym województwie.
Ja ze swojej podstawówki pamiętam spółdzielnię uczniowską jako próby przedsięwzięcia pod tytułem sklepik szkolny, który niestety często plajtował albo go zamykał sanepid. Ale czy to, że w programach szkolnych pojawia się taki przedmiot jak przedsiębiorczość, też uczy młodzież tego, jak prowadzić biznes?
Tak, oczywiście. Ja powiem jeszcze, że w przyszłym roku planujemy w szkołach podjąć się prowadzenia lekcji właśnie o przedsiębiorczości, o ekonomii społecznej, już edukować młodzież w zasadzie od szkół podstawowych ku temu, żeby rozwijali swoje pasje, żeby tą przedsiębiorczość już kreowali w sobie, tą taką też aktywność społeczną, dlatego że później o wiele łatwiej będzie im się odnaleźć w dorosłym życiu. To taki pierwszy krok ku temu, żeby na przykład założyć swoją firmę, czy też może podmiot ekonomii społecznej prowadzić. Na pewno nie stracą, a wręcz zyskają. I powiem jeszcze, że też bardzo fajna inicjatywa została podjęta między innymi przez ROPS Kielecki wspólnie z ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej, a mianowicie rozmowy z uczelniami kieleckimi na temat włączenia zagadnień ekonomii społecznej na różnych kierunkach. Bardzo dobrze nam się to udaje z Uniwersytetem imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tam nawet myślimy o specjalności, czy też kierunku, konkretnie ekonomia społeczna. Jest kilka zainteresowanych osób do pisania prac i licencjackich, i magisterskich właśnie w tej tematyce, a jedna praca już jest na ukończeniu, także mam nadzieję, że i kadry kształcimy i inwestujemy w nowe pokolenia. To jest bardzo ważne, też uświadamianie wszystkich o ekonomii społecznej. Uświadamianie o tym, że niesie ona wiele korzyści, że rzeczywiście możemy dużo zrobić i dla regionu, i dla samych siebie, dla mieszkańców, jeżeli tylko zaangażujemy się prospołecznie.
A jeśli chodzi o Śląsk i Katowice, tam ta wasza działalność, jest ona doceniana przez na pewno władze samorządowe, bo trudno tego nie doceniać, jeżeli jest ten wymiar społeczny. Ale jak wygląda świadomość tych zwykłych ludzi na temat tego, jak to działa? Czy oni to rozumieją?
Znaczy, to od zawsze było podstawą naszej działalności, żeby rewitalizacja, animacja lokalna, organizowanie społeczności lokalnej, różne są tutaj nazwy, one jakby od dawna jakby jest ten nacisk, żeby to było z ludźmi, a nie dla ludzi. W związku z czym cokolwiek przez te 10 lat się działo, nie mogło być bez ludzi, a oni by tego przez 10 lat nie robili, oczywiście z różną amplitudą jakby energii, którą mają w sobie, gdyby nie byli do tego przekonani. To znaczy, to jest dokładnie to, co wcześniej jakby zwracałem uwagę. Moje marzenia i ich marzenia, moje być albo nie być, ich być albo nie być. Tutaj też relacja pomiędzy animatorem, kimś, kto ożywia, trochę pobudza ludzi do myślenia, ona musi być prawdziwa i autentyczna. Jeszcze bardziej jest autentyczna, jeśli ja jakby jadę na tym samym wózku. To znaczy, dla mnie ich rozwój społeczności, tego miejsca, w którym pracuję, jest jakby równoznaczny z rozwojem moim osobistym i mojej organizacji. Więc ludzie to rozumieją, chociaż oczywiście myślę, że to jesteśmy w Sandomierzu, w Nikiszowie, Sandomierz mają jedną podobną jakby cechę. Są takie momenty, w których mieszkańcy na pewno są niechętni temu, że jest to tak popularne miejsce. I my sobie zdajemy sprawę z tego i też trzeba takie momenty jakby brać pod uwagę. Natomiast zawsze, kiedy pojawiają się właśnie dyskusje, zastanawiamy się, słuchajcie, pamiętajcie, jak było 10 lat temu. Zastanówcie się, dzisiaj mamy pewne uciążliwości, dzisiaj mamy pewne nowe wyzwania. Wolicie, żeby nie było tej zmiany i było tak jak 10 lat temu, czy wolicie jakoś pomęczyć się trochę z tym nowym, ale żeby było tak jak jest dzisiaj? Raczej nie spotykamy się z tym, żeby ludzie chcieli wrócić do tego, co było 10 lat temu. I ten rozwój, jakby nawet jeśli on wiąże się z pewnymi, bo nigdy nie jest tak, że rewitalizacja czy zmiana jest zupełnie bez szwanków, bez jakichś strat. One zawsze są, ale jeśli one są niższe od zysków, to jest tak jak w biznesie. Jeśli przychody przekroczą wydatki, jeśli zysk jest na koncie, no to jest okej, okay, to wtedy ten biznes się rozwija. I to myślenie ekonomiczne, ono właśnie takie przeniesienie go na świat społeczny też przemawia do ludzi, bo do ludzi ekonomia przemawia. Ludzie wiedzą, że chcą zarobić i chcą mieć plus na koncie. I dokładnie tak samo, kiedy się z nimi rozmawia, ja nie ekonomista, ale tak sobie myślę, że trochę być może pewne sukcesy nam się udało zrobić, dlatego że o zyskach mówiliśmy, o zyskach społecznych, a dzisiaj z naszymi młodymi, czy nie tylko ludźmi, którzy u nas pracują, mówimy o zyskach również wymiernych. A swoją drogą, jeśli pytamy o jakość młodzieży, no to chyba młodzież jest głównie tymi ludźmi, którzy zwracają mi uwagę, że w jakiejś umowie na przykład popełniłem jakiś mały błąd, albo nie zgadza się jakaś godzina, albo coś jeszcze, więc myślę, że oni po prostu czytają umowy. To też jest elementem, na który warto zwrócić uwagę, bo nie wszyscy czytają umowy dzisiaj.
No tak, niektórzy je po prostu tylko podpisują, ale mówimy o wymiarze społecznym tego zagadnienia, czyli o tym, jak ludzie to rozumieją. Czy na początku działalności, no bo teraz jesteście partnerem pełnoprawnym biznesowym w wielu przedsięwzięciach i jeden podmiot ekonomii społecznej, który dzisiaj mamy, i drugi. Czy na początku swojej działalności nie mieliście takiego zdarzenia też z innymi, czy nie podchodzili do was jakoś tak nieufnie, że ekonomia społeczna to coś tak niekoniecznie pewny partner?
To znaczy ja chyba nigdy, my jako stowarzyszenie nigdy nie byliśmy postrzegani w takich kategoriach, czy jesteśmy w takiej takiej przegródce, czy w takiej. Więc chyba ja nie odczuwałem nigdy takiego. Jednak kompetencje nasze to jest numer jeden, jeśli chodzi o relacje w biznesie, czy to społecznym, czy ekonomicznym. Jeśli to, co robimy, robimy dobrze, efektywnie i w cenie, która pasuje klientowi, w sensie partnerowi, no to jakby jest podstawa do tego, żeby działać dalej. Myślę, że forma działalności nie jest istotna, natomiast z kolei wiem, że pamiętam czasy, kiedy tworzyliśmy tą wspominaną przeze mnie spółdzielnię, no to wtedy jakby były czasy, kiedy był to twór trochę dziwny na rynku. Ale pamiętam też ciekawą historię, kiedy remontowali swój obiekt, ta nasza spółdzielnia, i oczywiście podjęła decyzję, że da zarobić innej spółdzielni socjalnej. No i było to jedno z niezbyt trafionych akurat ich działań, bo tamta spółdzielnia jeszcze nie była na tym etapie. Natomiast dzisiaj myślę, że kompetencje są stawiane wyżej niż forma.
A jak to wygląda w tych doświadczeniach kieleckich?
Jeśli chodzi o nas, to akurat my się zderzyliśmy parę razy z taką pewną barierą. I przykładem może być jeden z na przykład takich wczesnych kontaktów gdzieś tam w 2014 roku, kiedy organizowaliśmy obóz. No i jeden z klientów zadzwonił do nas i się dopytywał o to wszystko i tak dalej, i pyta się: no dobrze, ale ja rozumiem wszystko, paintball rozumiem, quady rozumiem, strzelectwo rozumiem, ale czemu ten obóz jest taki drogi, skoro to jest obóz socjalny? I to taki był element, który wtedy tak troszeczkę dał nam do myślenia. Natomiast na pewno jest duże niezrozumienie trzeciego sektora i podmiotów ekonomii społecznej przez społeczeństwo, bo czasami ciężko jest ludziom przyjąć, że coś robimy stricte nie dla zysku tego ekonomicznego. I przykłady też w harcerstwie można namnożyć, gdzie bardzo często trudno jest uwierzyć ludziom, że my organizujemy na przykład obóz na 250 osób i nie pobieramy za to żadnych pieniążków jako wychowawcy czy jako komendanci, kierownicy. Ludzie często się zastanawiają, po co w związku z tym to robimy, no a my to robimy dlatego, że chcemy. No i też czasami się zdarza, że na przykład, nie wiem, po jakimś rajdzie harcerskim dzwoni do mnie ktoś i mówi, że temu wychowawcy to ja jednak nie powinienem zapłacić, bo on jednak to się tak nie zachowywał, jak powinien się zachowywać, i nie był taki super profesjonalny. No i zawsze wtedy stoję przed takim dylematem, czy tłumaczyć, że my to robimy po prostu z potrzeby jakiejś swojej, a nie za pieniądze. No, takie zdarzenia czasami się pojawiają.
No jest takie słowo, które tutaj pojawia się na zasadzie leitmotivu: chcemy, i myślę, że tym wątkiem możemy zakończyć dzisiejszą rozmowę. Chodzi o to, żeby chcieć się rozwijać, chcieć poszukiwać, czy to niszy biznesowej, czy miejsca, które można przekazać, pokazać ludziom i dać im też no, taką wędkę, żeby sobie łowili później te ryby sami. No i też oczywiście jest to, żeby chcieć poszukiwać wsparcia również w różnego rodzaju jednostkach samorządu. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej debacie radiowej. Przypomnę, gośćmi tej debaty byli pani Karolina Jarosz, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, pan Marcin Jedliński, wiceprezes zarządu Tropem Przygody Spółka z OO i Spółdzielni Socjalnej Tropem Przygody oraz pan Waldemar Jan, prezes zarządu Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych z Katowic. A na zakończenie powiem jeszcze jako ciekawostkę, że to miejsce, w którym się znajdujemy, czyli Hotel Basztowy, jest właśnie miejscem prowadzonym przez podmiot ekonomii społecznej, co tym bardziej nadaje dobrego tonu naszej tutaj obecności i rozmowie. Dziękuję oczywiście radiosłuchaczom za wysłuchanie naszej debaty. Przypomnę, była to debata radiowa Aktywna Społeczność Lokalna i Liderzy Razem dla Ekonomii Społecznej, organizowana przez Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. A żegna się z wami Piotr Wójcik.
Radiowa debata publiczna Aktywna Społeczność Lokalna i Liderzy Razem dla Ekonomii Społecznej została zrealizowana jako działanie projektu Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.